Przy mikrofonie Aneta Pieńkowska, witam w mocnej rozmowie. Dziś naszym gościem Konrad Frysztak, poseł Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry. Platformy Obywatelskiej, witam, dzień dobry.
Dzień dobry, panie pośle. Panie pośle, na początek chciałbym zapytać o radomską zbrojeniówkę, która prezentuje się na targach przemysłu obronnego w Kielcach. Pan wczoraj odwiedził te targi. No właśnie, fabryka broni szuka kontrahentów na swój produkt. Czy myśli pan, że dzisiaj już po tych wszystkich niejasnościach i po tych artykułach też, które w mediach ukazywały się dotyczące karabinu Grot, dzisiaj jesteśmy pewni, że to jest dobry produkt, który powstał w radomskiej fabryce i że on budzi zainteresowanie na targach.
Na początek o samych targach Kielce jako instytucja, warte podkreślenia, to instytucja samorządowa. Moje relacje z targami Kielce również wiele lat temu ze strony zawodowej są bardzo szerokie, dlatego miałem okazję wybrać się, choć w tym przypadku po raz pierwszy jako parlamentarzysta, bo czas COVID-u 2020-2021 rok nie pozwolił mi na uczestnictwo w targach zbrojeniowych, a teraz po raz pierwszy jako poseł ziemi radomskiej.
Samorządowa, ale partner strategiczny to Polska Grupa Zbrojeniowa.
Przy okazji targów Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, a poza tym jako instytucja, jest to instytucja samorządowa i ja w tym kontekście pani redaktor.
I robi wrażenie.
Tak, oczywiście, robi wrażenie od wielu, wielu lat. Ja zarówno prezesa Andrzeja Mochonia, jak i pracowników targów znam od wielu, wielu lat, od 2007 roku, kiedy z nimi współpracowałem i muszę powiedzieć, chylę czoła przed ich zaangażowaniem i ciężką pracą oraz przed tym, jak zmienili ośrodek targowy, który przecież był tak naprawdę pozostałością po starych komunistycznych zakładach. A teraz o samych targach zbrojeniowych, o karabinku MSBS Grot. Ja, pani redaktor, chciałbym zwrócić i podkreślić pani uwagę i uwagę naszych słuchaczy, że nigdy nie krytykowałem tego, jak stworzony został MSBS Grot. Nie jestem w tej grupie parlamentarzystów, którzy mieli krytyczne uwagi. Ja cały czas mówiłem, że jest to produkt bardzo dobry, dobrze wytwarzany przez pracowników radomskiej fabryki broni. Być może miał błędy wieku młodzieńczego, takie błędy, które udało się wraz z każdym kolejnym produktem rozwojowym, bo to przecież nie jest w tej chwili ten sam MSBS, który był prezentowany wiele lat temu, a przypomnę, został zbudowany za czasów, kiedy prezesem fabryki broni był Tomasz Nita i dzięki współpracy z Wojskową Akademią Techniczną. Dziś ten MSBS w zupełności spełnia wszelkie niezbędne kryteria, jest świetną bronią, która również jest dostępna w Ukrainie dla tamtejszych żołnierzy walczących z rosyjskim okupantem. Miałem okazję być na targach, odwiedziłem fabrykę broni, bo to moje serce zawsze jest z fabryką broni, z radomskimi przedsiębiorstwami. Cieszę się, że fabryka tam się wystawiała. Mieliśmy okazję porozmawiać zarówno z panem prezesem, jak i z kilkoma pracownikami. Wyraziłem swoje krytyczne uwagi, chociażby co do kwestii zamknięcia spółki Fabryka Broni w Stanach Zjednoczonych, która to miała ogromne szanse na wejście na największy rynek cywilny. Niestety błędy jednego z poprzednich prezesów spowodowały, że ta spółka została tam zlikwidowana. Cieszy mnie jednak, że ta sytuacja zarówno ze strony współpracy z pracownikami, jak i te błędy, które były popełniane przez jednego z byłych prezesów, są już za nami, a wierzę, że teraz prezes Arndt, jak i jego poprzednik, prezes Szczepański, w pewien sposób uspokoili sytuację w fabryce broni.
No dobrze, w tym stoisku przygotowanym przez Polską Grupę Zbrojeniową jest oczywiście też skarżyskie MESCO i tam można zaczerpnąć informacji dotyczących nowej inwestycji. Pan pewnie już domyśla się, o co chodzi, czyli budowę nowoczesnej fabryki prochu, amunicji i paliwa rakietowego, która ma powstać w Pionkach. Ta budowa rozpoczęła się rok temu. No dzisiaj jeszcze niewiele widać, ale za dwa lata
właśnie,
ma być tam nowoczesna fabryka. Właśnie, panie pośle, chciałam o to zapytać, bo z tym wiążą się nadzieje na zwiększenie zatrudnienia, na odrodzenie tego pionkowskiego przemysłu zbrojeniowego. Czy pan myśli, że no, te 400 milionów ze Skarbu Państwa za te pieniądze uda się tą zbrojeniówkę odtworzyć?
Trafiła pani bardzo celnie, bo ja tą sprawą interesuję się od kilku lat. Również moje zabiegi zarówno w Ministerstwie Obrony Narodowej, jak i w PGZ-cie, jak i w MESCO są bardzo szerokie i były bardzo szerokie, bo pragnę zwrócić pani uwagę, że wiele lat temu zakupiono tam maszyny, które to stały nadal w folii. Ich okres gwarancji już dawno minął, a hali produkcyjnej, na której te maszyny miały zostać zamontowane, mieli zostać zatrudnieni ludzie, nadal nie ma. Maszyny mamy po gwarancji, inwestycji, jak pani słusznie sama zauważyła, nie widać, tylko co jakiś czas co rok, co dwa przyjeżdżają kolejni notable Prawa i Sprawiedliwości,
no, i wiemy,
mówią,
że pani redaktor,
rozpoczniemy, tylko nadal jeszcze efektów nie widać. Ja mam wielkie obawy, że w tym tempie nie zdążymy do końca tej dekady, czyli do 2030 roku, jeśli dalej rządzić będzie Prawo i Sprawiedliwość. Dlatego czas na zmiany. Czy tych ludzi po prostu trzeba odsunąć? Są to szkodnicy, którzy nie potrafią takich rzeczy wybudować. Pragnę zwrócić uwagę, zaczęto od końca, kupiono maszyny, nie wybudowano hal. Teren, który przecież tam był od zawsze jako teren pod przemysł zbrojeniowy, no był do tego przygotowany w 100%. Ja rozmawiałem również na ten temat z panem burmistrzem Kowalczykiem. No, świat na głowie stoi.
No dobrze, to czas nam ucieka, więc szybciutko. Teraz lokalne podwórko i pana konferencja prasowa dotycząca tego braku wsparcia dla działkowców, tak? Pan ma zastrzeżenia co do ostatniej uchwały podjętej.
Ja mam zastrzeżenia do decyzji. Mhm. Do decyzji radnych, a ci radni mają nazwiska. To jest Wójcik, Podlewski, Bogusz, Pastuszka Chrobotowicz, Kaca. To są ci ludzie, którzy zagłosowali przeciwko tej uchwale, co znaczy, że zabrali możliwość dofinansowania radomskich ogrodów, rodzinnych radomskich ogrodów działkowych dla tych ludzi, którzy, no najczęściej to są ludzie, którzy już są w wieku emerytalnym, ich możliwości finansowe są ograniczone, problemy no, ruchowe, takie życzyłbym sobie, żebyśmy byli w takim stanie aktywności i możliwości przemieszczania się jak większość działkowców, ale no, są pewne ograniczenia, jeśli chodzi na przykład o to małżeństwo z ogrodu działkowego na Sadkowie, które w związku z decyzjami wiele lat temu, bo to 4 lata temu,
no dobrze, ale
mieszkańcy tego osiedla wojskowego odgrodzili drogę. Ci ludzie nie mają jak dojechać, muszą ponad kilometry dojść do swoich ogrodów i te pieniądze to tylko 100 tysięcy złotych z jednej strony, ale z drugiej strony to pieniądze, które pozwalają tym ludziom rozwiązać ich takie podstawowe problemy. Ja nie rozumiem tego uporu, zwłaszcza że, i tu bym chciał powiedzieć, po pierwsze, radni Prawa i Sprawiedliwości zgodzili się na zapisanie tych pieniędzy w budżecie miasta Radomia w 2021 roku, kiedy głosowali nad uchwałą budżetową na rok 2022. Czyli mieli wiedzę i świadomość, że te pieniądze będą wydatkowane na taki program. Po drugie, radni zgodzili się na uchwałę, która później została technicznie przez Regionalną Izbę Obrachunkową uchylona i nakazano zmienić kilka technicznych kwestii, technicznych zapisów. Ja mam to doświadczenie z Regionalną Izbą Obrachunkową. Oni czasem żądają różnych rzeczy, które wydają się wręcz nieoczywiste, banalne, ale mają takie oczekiwania, mają nadzór. Uchwała ta została dostosowana do oczekiwań Regionalnej Izby Obrachunkowej i ponownie trafiła na salę obrad Rady Miejskiej. I tam radni PiS-u, mając po raz trzeci możliwość podniesienia ręki i bycia za dobrym programem dla mieszkańców Radomia, dla tych zielonych płuc naszego miasta, bo to 29 ogrodów działkowych, których przecież są radomianki, radomianie. Jeden ogród to około 400 działek, co znaczy, że tam jest około 800 osób.
Rozumiem, że apeluje wielopokoleniowe. Pan, żeby
jest
ten,
mnóstwo radomianek i radomian. Nie bądźcie radni Prawa i Sprawiedliwości przeciwko dobremu projektowi. A za pani pośrednictwem, jak również na konferencji prasowej, zwracałem się do prezydenta Radosława Witkowskiego, rozmawialiśmy po konferencji, wiem, że ta uchwała trafi ponownie pod obrady Rady Miejskiej i liczę, że tutaj radni PiS-u pójdą po rozum do głowy i coś ich tknie i przestaną szkodzić mieszkańcom Radomia.
To na koniec króciutko, bo już czas nam się kończy, panie pośle, ale bardzo ważna sprawa, czyli dopłaty do ciepła dla właściwie wszystkich Polek i Polaków. No właśnie, pani poseł Anna Kwiecień mówiła wczoraj o tym, że Sejm proceduje, że przygotowuje uchwałę w tej sprawie, ale w tej uchwale brakuje jednej ważnej rzeczy.
Ja pytałem panią przed wejściem na antenę, czym pani ogrzewa swój dom. Ja ogrzewam gazem, moi bliscy
Przepraszam,
również,
ustawię, powiedziałam uchwałę.
To techniczna kwestia. Moi bliscy również ogrzewają gazem. Na moim osiedlu wszyscy ogrzewają gazem. To jest 60 domów. Po prostu odpowiadaliśmy wszyscy na te apele o to, by przechodzić na niskoemisyjne źródła ogrzewania, źródła ciepła. A chciałbym powiedzieć, i o tym mówiłem na sali sejmowej w miniony piątek, że ci, którzy korzystają z gazu ziemnego, tego dofinansowania nie otrzymają. Jest to dziura ustawowa. I mimo tego, że zapowiadane dopłaty do węgla, do ekogroszku, do gazu, ale tu mówimy o gazie, jak ktoś ma tą butlę przed domem, ten gaz jest tankowany, przyjeżdża raz na jakiś czas samochód, który tankuje te butle, to tacy otrzymają 500 zł dopłaty. To jest jedna kwestia, ale druga, po pierwsze, nie ma węgla na składach węgla. Ja dziś jadąc do państwa studia, przyjeżdżałem obok dwóch składów, nie widziałem węgla. węgla, tam nie ma nawet wywrotki. Po drugie, wiemy, że nasze magazyny są pełne gazu, to prawda, ale te magazyny starczą nam na jeden miesiąc. Czyli jest zagrożenie, że tego gazu nie będzie. Czy to rozwiązanie, że będziemy ludziom dawać pieniądze, to nie wszystko, bo jeszcze trzeba zapewnić ten surowiec. I zapowiedzi ministrów polskiego rządu, rzeczników rządu, Morawiecki, Kaczyński, Müller, wszyscy mówili, nie kupujcie teraz tego węgla, ten węgiel będzie niebawem tańszy. Czy nie jest tańszy i go nie ma? To są dwa absurdy, w które wprowadzili nas ci ludzie i ci ludzie dzisiaj biorą odpowiedzialność za to, że niebawem możemy mieć sytuację, że Polakom będzie po prostu zimno. To jak parafrazując tę wypowiedź o ciepłej wodzie w kranie, to wydaje się, że to było zbyt wysokio powieszona poprzeczka dla rządu Prawa i Sprawiedliwości.
No i tu tą myślą kończymy. Nasz czas dobiegł końca. Bardzo dziękuję za rozmowę. Konrad Frysztak, poseł Platformy Obywatelskiej, był gościem Mocnej Rozmowy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.